Dzień dobry, ja się nazywam Adam i jest ze mną Adam.
Cześć, witajcie, powracamy do formuły Dwóch Adamów Podcast.
Dokładnie tak i w tej formule Dwóch Adamów Podcast będziemy podsumowywać sobie wydarzenia z tego tygodnia, w zasadzie kilka takich najważniejszych, ale zanim do tego przejdziemy, to dwa segmenty. Jeden segment informacyjny, że partnerem tego odcinka jest Fundacja eSports World Cup, która organizuje Mistrzostwa Świata we sporcie w te wakacje, które będą trwały aż 2 miesiące i będzie tam jakieś 19 gier i w ogóle wielkie szaleństwo, więc to jest jakby segment informacyjny, a teraz będzie segment sprostowujący.
Tak.
Bo Michał Pisarski w komentarzu, ale nie tylko, zwróciliście uwagę, że trochę się rozpędziłem mówiąc o wstecznej kompatybilności w Nintendo, w sprzętach Nintendo i w historii konsol Nintendo. I sam w sumie się sobie dziwię, bo mam DS-a, mam 3DS-a, w DS-ie jest moim DS-ie, bo ja mam DSi chyba konkretnie.
W każdym razie tam nie było, w DS Lite'ach były, bo pewnie mówisz o Game Boy Advance, prawda?
Tak, to DS Lite'a mam w takim razie. Hmm? I tam jest slot na kartridże oczywiście tak. Z Game Boya Advance, a z kolei gry, które mam z DS-a odpalają jak najbardziej na swoim 3DS-ie, więc jakby oczywiście Nintendo miało
długą historię
wstecznej kompatybilności. Oczywiście, rzeczywiście jej nie było między różnymi... Mieli różnice między konsolami stacjonarnymi a handheldowymi, nie? No jakby to były dwie różne linie,
tak,
prawda?
Tak, no i często też, gdzie te nośniki były bardzo różne od siebie. Na przykład, no, ciężko odpalić gry z płyty z Wii U na Switchu, prawda?
Tak,
który przyjmuje
tak.
kartridże, ale mimo wszystko... Ta historia jest dosyć długa i ta wsteczna kompatybilność się pojawiała.
No bo jakby Switch był właśnie tym takim sort of wyjątkiem, nie? No,
trochę tak.
No bo właśnie on połączył ze sobą i konsolę przenośną, i konsolę stacjonarną, miał zupełnie inne kartridże. No i jakby tutaj też, no trudno, żeby na przykład działały kartridże z tak specyficznych sprzętów jak właśnie 3DS czy DS, tak, gdzie tak, z kolei tak, gry tak. były pisane na dwa ekraniki, więc to już jest w ogóle absolutna unikalność. Ale fakt, Nintendo miało jak najbardziej długą historię wstecznej kompatybilności, ja się troszeczkę rozpędziłem.
Także, ale sprostowujemy.
Tak, sprostowujemy. Dobra, czyli w takim razie zamknęliśmy ten segment informacyjno-sprostowujący i przechodzimy do wydarzeń tego tygodnia, a działo się w tym tygodniu parę rzeczy, które są ciekawe. Na pewno pojawił się tak, nowy sezon Diablo 4, o którym powiemy parę słów.
Tak jest.
Powiemy oczywiście o zapowiedzi z dużym trailerem, co prawda CGI-owym, ale nowego Assassina.
Tak. Assassin's Creed Shadows.
Shadows, tak. I jeszcze do paru rzeczy się odniesie. Dobra, ale zacznijmy może od Diablo w takim razie.
Tak, zanim zacznę, sobie pozwolę powiedzieć, że zawsze bawi mnie, że kiedy ja pojawiam się na podcaście, bardzo często wspominasz o Diablo 4, więc możemy już prowadzić właściwie segment Adam i jego skomplikowane relacje z Diablo 4.
Może tak być rzeczywiście, bo są to skomplikowane relacje. To, co jest ważne, to fakt, że teraz pojawił się czwarty sezon w Diablo 4, czyli zasadniczo no jesteśmy już blisko roku, tak, od premiery, bo to był czerwiec, nie?
Tak, one są kwartalne, prawda?
Tak, mniej więcej to wychodzi. One nie są chyba na całe, ale w każdym razie mniej więcej tak to by wychodziło. I rusza teraz czwarty sezon i on się nazywa Łupy na nowo. I on nie ma nowej mechaniki. Poprzednie sezony miewały, powiedzmy, jakieś tam różne mechaniki, takie nowe, które niestety to mechaniki po tych sezonach były z gry wyrzucane, co jest trochę takim marnotrawstwem. W każdym razie rusza sezon, który ma nie tyle nowe mechaniki, co dużo zmian. I zmienia przede wszystkim, jak zresztą sam sezon się nazywa, łupy na nowo, zmienia łupy, czyli to, co nazywamy bardziej z angielskiego czasem lutowaniem, lutem.
Bardzo rzecz ważna w Diablo.
Tak, zasadniczo kluczowa.
Tak,
nie?
Dokładnie.
Zasadniczo kluczowa. Bo bez łupów nie byłoby Diablo w takim sensie, w jakim to jest dzisiaj, jaką znamy tą formułę, którą nazywamy czasem hack and slashem, czasem Diablo klonem, różnie to bywa. W każdym razie to jest jakby wprowadzenie. Ja chwilę pograłem, bo ty zakładam nie grałeś, nie?
Nie.
W ogóle ja tutaj... w czwórkę jakoś nie.
Nigdy nie, zawsze byłem raczej tak trochę na bakier z Diablo, grałem w jedynkę, dwójkę, ale... Potem troszeczkę się odbiłem. Troszeczkę w trójkę w koopie grałem, więc to tutaj raczej zdaje się na twoją wiedzę. Ale dużo słyszałem właśnie od ciebie i też od innych kolegów z redakcji o trudnych losach Diablo 4 i skomplikowanych relacjach.
Tak, bo Diablo 4 właśnie teraz jakby stara się wyjść trochę naprzeciw tej krytyce związanej z endgame'em i właśnie związanej z przedmiotami. Czy wychodzi i jak wychodzi, to się tak naprawdę jeszcze okaże. To znaczy ja jeszcze nie mam wyrobionej opinii. Pograłem parę godzin, więc no, trudno mieć wyrobioną opinię. Zresztą nie czuję się też na tyle mocno hardkorowym graczem, jakimś super żyłującym endgame, spędzającym setki godzin i tak dalej, więc żeby tutaj jakieś takie ostateczne opinie formułować, ale na przykład no, parę jakichś takich wstępnych wniosków mam, nie? Bo w ogóle nie pograłem w poprzednim sezonie, który nie podobał mi się i też jakby już byłem po prostu zmęczony tą formułą. A w tym sezonie wróciłem właśnie z ciekawości zobaczyć, czy jest inaczej. Nawet twórcy na przykład próbowali nas przekonać do tego, że to jest trochę jak premiera Diablo 5, że ta gra tak mocno się zmienia.
Mocne słowa.
Tak, właśnie bardzo mocne słowa i no cóż, no po tych paru godzinach nie powiedziałbym, że to jest nowa gra, tak? To znaczy, no oczywiście, że tam się sporo zmieniło, ale to jest dalej Diablo 4. Oczywiście inne troszeczkę, ale na tym polega długo żyjąca gra, nie? Jakby no, spoko. Bardziej marketingowy to jest chyba przekaz. Co mi się podoba, co się podoba wielu osobom, rzuciłem okiem na Reddita na przykład i jeden z pierwszych wątków. Piekielne przypływy, Helltide. Tam zawsze był taki problem, że to jest takie fajne miejsce, takie wydarzenie na paru obszarach na przykład rozgrywające się raz na jakiś czas i tam sobie po prostu zabijasz przeciwników i realizujesz, zbierasz tam takie specjalne zasoby, które wykorzystujesz potem w skrzynkach, które tam są też bossowie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tam było zawsze mało przeciwników, znaczy nie mało jak na Diablo, ale jakby mało jak na Diablo. W sensie nie mało jak na Diablo 4, ale mało jak na tą grę, którą powinno być Diablo 4. I rzeczywiście zwiększyli ich znacznie natężenie. I teraz jak pędzisz przez ten Helltide, to widać, że te grupy są i częściej, i są większe. I to jest fajne, bo na tym polega Diablo, że masz, przynajmniej ja tak to rozumiem, pomijając kwestię rozwoju, lootu i tak dalej, ale też ja chcę po prostu czuć satysfakcję z pokonywania gromad przeciwników, nie? Oni mają wyparowywać, jak ja mam fajny
build. No tak,
build.
No to jest takie power fantasy, prawda?
Tak, tak, w tym sensie tak. I tutaj tego brakowało, no bo tam było więcej biegania między tymi grupami niż walczenia z tymi grupami. Okay. Marnowali czas strasznie. Marnowali go na wiele sposobów, nie tylko w Helltide'ach, ale na przykład były takie barykady, które rozstawiały potwory na mapie, nie? Więc jak przemieszczałeś się z jednego miejsca na drugie, no to na przykład przeszkadzały ci te barykady, nie? Które wymagały czasem na przykład pokonania tych kilku potworów, które ani ci nie dawały jakiejś satysfakcji, ani expa, ani frajdy.
No nie wiem,
były
to
tam
zabawnie.
Tak, były tam na przykład, są tam dalej drabiny, które jeżeli poruszasz się na przykład na koniu, no to musisz zejść z konia, skorzystać z tej drabiny, a potem biegniesz, no ale już nie możesz wezwać konia, bo on ma cooldown, więc czekasz te 5 sekund jeszcze zanim ten cooldown się jakby skończy, w związku z tym to było takie nieprzyjemnie spowalniające i oni nad tym pracowali nie tylko przy okazji tego sezonu, ale już na przykład kwestie konia były poprawiane już dużo wcześniej, nie? Więc fajnie na przykład, że na Helltide'ach jest dużo przeciwników, bo to jest fajne, ale z drugiej strony Helltide'y, nie wiem na przykład, czy to na dłuższą metę będzie działać, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i o satysfakcję z gry, bo problem polega na tym, że odpalasz sobie takiego Helltide'a, znaczy odpalasz, idziesz tam, gdzie on jest i możesz to robić po pierwsze już od pierwszego levelu i od najniższego poziomu, jakby trudności tam są 4 chyba.
Tak, to jest w ogóle rzecz, która mam wrażenie pojawia się często, że jakby w tą aktywność można już jakby zaangażować się od samego początku, że nie trzeba najpierw expić, męczyć się, tylko po prostu pierwszy level lecimy.
Tak, i to jest spoko, chyba.
Maciek o tym wspominał.
Tak, tylko że, wiesz, pytanie brzmi, czy na przykład chcesz spędzić w ten sposób na przykład 20-30 godzin zabawy,
no to,
bo
tak,
to zacznie
to
być
prawda.
Po prostu monotonne, bo to się sprowadza do tego, że nawet na tym Helltide'zie jesteś w jednym miejscu, najlepiej w ogóle w takim miejscu, gdzie się spawnuje boss, i inni gracze jakby zbierają te zasoby i ty też zbierasz i jakby ten boss ci daje dużo expa. I to jest po prostu na dłuższą metę może się robić monotonne, tak? I ja tych parę godzin spędziłem właśnie między innymi na Helltide'ach i kurczę, tak powoli zastanawiam się, czy mi to sprawia satysfakcję. Ten sposób levelowania, że on jest taki bardzo po prostu jednowymiarowy. I to jest na razie mój główny zarzut do tego, bo mówię, jakichś większych wniosków na temat lootu, no ciężko też powiedzieć, bo sam początek gry wygląda w ten sposób, że tego lootu wypada mniej i to widać, ale z drugiej strony tak szybko levelujesz, że w zasadzie to nie ma znaczenia, co masz na sobie. Po prostu robisz tak, że bijesz przeciwników, padł ci te 5 leveli na przykład, wypełniła ci się ekwipunek, przerzucasz sobie na postać wszystko, co ma zieloną strzałkę.
Tak, co jest lepsze.
Lecisz dalej i za chwilę masz kolejnych 5 leveli wbitych, znowu masz pełny ekwipunek, przerzucasz sobie rzeczy lepsze i trochę tak szczerze, w ogóle nie patrzyłem na razie na przedmioty, nie? To jakby to jest ten etap.
Mniej więcej co najlepsze i lecimy dalej.
Tak, i to jest szkoda, bo w innych tego typu grach, nie wiem, w Diablo 2 wydaje mi się, w Path of Exile, takie przedmioty nawet i na początku, one mogą mieć na przykład fajne, konkretne bonusy, które ci dają jakąś satysfakcję. Okej, fajnie, że na przykład ten przedmiot może nie jest najlepszy, ale ma na przykład bonus do czegoś, co konkretnie ty robisz, nie wiem, na przykład do ataków obszarowych, albo i trzymasz sobie go długo, bo on w zasadzie ci jest bardzo przydatny, mhm. albo przyspiesza twoją rozgrywkę. I tutaj jest trochę tak, nie wiem, przerzucam to po prostu i tak zabijam te potwory stosunkowo łatwo. I wiesz, to też jest taki problem, że zaczynasz na pierwszym levelu i walczysz z tymi potworami, które mniej więcej są jakby mają jakieś tam wyzwania, ale jest bardzo niskie, nie? Mhm. Jesteś na 10 levelu i jeżeli budujesz sobie sensownie bit, znaczy dobra, na razie nie budujesz, bo jesteś na 10 levelu i grałeś pół godziny, nie? Ale zabijasz je tak samo mniej więcej szybko, nie? Jesteś na 30 levelu i w sumie dalej zabijasz te same potwory. Gdzieś w tym wszystkim gubi się poczucie tego rozwoju, tej potęgi. To jest ten sam problem, znaczy potencjalnie, bo mówię, to na razie tak wstępnie go widzę, ale ja miałem ten problem straszny z Diablo Immortal. Mhm. Bo Diablo Immortal miało właśnie takich skalujących się przeciwników i w efekcie nigdy nie miałeś takiego uczucia na przykład, że jestem za słaby, albo nie miałeś takiego uczucia, że jesteś zbyt potężny, że o kurde, ale zrobiłem build. Jakby. I okej, w Diablo 4 tak bywało, w sensie były takie momenty na przykład w trakcie kampanii, gdzie się czułem za słaby, były takie momenty, gdzie czułem, że okej, fajnie, mój build działa, ale właśnie tak się zastanawiam, czy to nie będzie tak, że na dłuższą metę to się po prostu będzie robiło takie nudy i będzie traciło ten charakter właśnie tego, wiesz, tej potęgi, którą ty masz się stawać, nie? I no bo skoro, kurczę, cały czas walczysz z tymi samymi potworami, skoro zabijasz tego bossa na pierwszym levelu, na 10,
nie
na 30.
Nie ma czasu przyjrzeć się ekwipunkowi na spokojnie.
To później już tak, nie? No bo później już to zaczyna mieć znaczenie.
Znaczenie, tak.
Bo jakby go będziesz dużo wolniej levelować, wiadomo, ale jakby gdzieś tym wszystkim tutaj widzę pewne zagrożenie.
Rozumiem.
Więc no zobaczymy, nie? Ja pogram trochę jeszcze, dam szansę tej grze, ale to nie jest tak, że ja mam na jakąś super presję, żeby, nie wiem, wbić setny level, albo żeby totalnie daję szansę, zaciekawcie mnie. I jak im się nie uda mnie zaciekawić, no to sorry, no to jakby no są ciekawsze. Jest wiele innych gier, które wychodzą, którymi może się zainteresować i jakby przykro mi Blizzard, ale jak nie uda ci się mnie zaciekawić, no to trudno dla was.
To idę grać w POE.
To zagram sobie coś innego. Nie, w POE chyba nie. Poczekam na POE 2, tak? Ale bo już mi się w tym momencie jakby... To jest taki moment, w którym wiesz, już czekam na to POE 2, to już nie będę się uczyć od nowa POE.
No tak, POE 1.
POE 1, tak, które kiedyś umiałem, ale już go nie umiem w ogóle, więc to jest ten mankament.
Czyli można powiedzieć w zasadzie z tego, co zrozumiałem, że takie ambiwalentne masz na razie doświadczenia z nowym dodatkiem, przepraszam, sezonem.
Tak, trochę takie to jest, wiesz, bezmyślne, ale jakby to określić, ja lubię gry, które czasem są bezmyślne,
no
nie?
Tak.
W których na przykład, nie wiem, symulator myjki parowej na przykład,
tak.
Uważam za bardzo fajną grę, Power Wash Simulator.
Power Wash Simulator.
Potwornie bezmyślna gra, ale taka w taki bardzo uroczy,
odprężający
taki,
sposób.
Taki medytacyjny wręcz sposób. No.
Diablo też może być medytacyjne.
Tak, tak, tak. Ale powiem ci, że ostatnio grałem dużo stosunkowo w Hadesa 2 i szczerze fajniejsza gra. To znaczy daje jeszcze szansę Diablo na zasadzie zobaczymy, nie, parę godzin, dobra, poczekam jeszcze.
Nie skreślasz jeszcze.
Tak, ale jakby dla mnie osobiście w tym momencie znacznie bardziej ekscytujące są kolejne rany w Hadesie, niż no właśnie taka trochę monotonna młódzka na tych Helltidach, nie?
Okej, rozumiem. Czyli to było twoje doświadczenie z sezonem
takie pierwsze, nie?
Pierwsze, tak.
Bo mówię, nie chcę do końca przekreślać, nie? Bo jakby ja też nie patrzę na to z perspektywy hardkorowego gracza,
no
bo
tak.
Jakby pewnie bym się określił jako ktoś typu midkorowy, bo nie jestem casualem, jeśli chodzi o Diablo, zdecydowanie, ale też nie jestem hardkorowym graczem, na pewno nie jestem takim hardkorowym graczem, są ci ludzie, którzy grają na przykład taką grę, wiesz, w zasadzie tylko w tego typu gry.
Tak,
nie?
tak, zdecydowanie.
To jakby to totalnie się taką osobą nie czuję, nie? Ale gdzieś w tym wszystkim jakimś takim midkorowym graczem myślę jestem i zobaczymy po prostu, czy będzie mi się chciało to w dłużej grać, czy nie. Mówię, nie mam totalnie presji, żeby wbijać ani max, ani tam jakieś super uber unikaty tam znajdować, czy tam farmić, czy i tak dalej, czy je craftować, więc jakby zobaczymy.
Czas pokaże.
Tak. Dobra. Mamy Diablo 4, to może Assassin, tak?
Assassin, pokazano dużo ciekawych rzeczy. Z naszej perspektywy, bo nagrywałem to w czwartek, pokazano to wczoraj. Ukazał się trailer, a właściwie taki, można powiedzieć, cinematic, na którym jakby przedstawiono nam podstawowe informacje związane z grą. Potwierdził się setting. To jest rzecz, którą już widzieliśmy od jakiegoś czasu, czy to z przecieków, czy troszkę bardziej oficjalnych informacji. Assassin's Creed Shadows będzie się działo w Japonii. Z ciekawych rzeczy pokierujemy dwiema postaciami. Samurajem oraz shinobi, mężczyzną oraz kobietą. I cała akcja ma być osadzona w historycznych realiach japońskiego XVI wieku.
Tak, w zasadzie jego końcówki samej.
Tak, samej końcówki.
Bo to są jakieś lata 80. I to jest okres w historii Japonii, gdzie w zasadzie kończy się, to się nazywa okres Sengoku, czyli to jest okres bardzo popularny w japońskiej historii.
I w ikonografii chyba w ogóle też, tak, jakby też jest skojarzony mocno.
I w popkulturze też, tak, w tym sensie, że to był na przykład, bo to jest okres, kiedy Japonią wstrząsają całe dekady wojen domowych o dominację nad Japonią. Jako bardzo wdzięczne tło do różnego rodzaju gier komputerowych, tak, chociażby na przykład właśnie Total War Shogun, czy też Shogun Total War, bo tak, to mój pierwszy Total War, jedna z moich ulubionych. Pewnie dzisiaj, jakbym odpalił, to bym uznał, że ta gra jednak jest bardzo płaska w porównaniu z tymi kolejnymi, ale wspomnienia zamglonych wzgórz, na których moi samuraje strzelają z arkebuzów i nad tymi samurajami unosi się dym z tych arkebuzów. I to było, miało taki klimat i miało takiego śmiesznego polskiego, miało fajny polski dubbing z takim narratorem, który nam jakby był takim naszym doradcą, który nam mówił w takim specyficznym, mocnym japońsko-polskim akcencie, nie? On tak do nas troszkę krzyczał, mówił, panie, taki był, w każdym razie, nie, może ja to nie będę dobrze tego oddawał, bo mój słuch muzyczny jest bardzo słaby, więc nie sugerujcie się.
Myślę, że osoby, które grały, pewnie pamiętają.
Tak, więc to jest fajny okres.
Tak.
To jest okres, który no nie tylko na przykład no, jest szereg japońskich gier albo
Nobunaga's
japońskich
Ambition.
Tak,
sam
tak,
Nobunaga
tak
pojawia się w grze.
Tak, do tego zaraz wrócimy,
tak,
nie?
Do tego wrócimy.
Ale mang, czy właśnie filmów i tak dalej, nie? Podejrzewam, akurat tutaj tego nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że te filmy Kurosawy też się pewnie rozgrywają.
Tak mi się wydaje właśnie,
też
o tym myślałem w tym momencie.
Bo to jest,
tak,
mówię, taki bardzo popularny, wdzięczny do różnego rodzaju opowieści okres historyczny. On się tutaj akurat kończy, to znaczy zasadniczo to już jest koniec i właśnie ta osoba Odo Nobunagi jest jakby bardzo ważnym przywódcą, jednym z daimyo japońskich, chyba już tym, który wygrywa tą rywalizację, z tego co kojarzę. W każdym razie daimyo to byli tacy feudalni lordowie, można by powiedzieć. Tak. Chociaż to oczywiście jest pewne uproszczenie, no bo feudalizm jest modelem ekonomicznym raczej
europejskim.
Tak, więc przenoszenie, no ale jakieś, czasem trzeba używać jakichś uproszczeń, żebyśmy po prostu zrozumieli, o czym mowa, nie?
Tak, jakby w kontekście, no to jest po prostu jakby trochę inny kontekst historyczny, ale jakby ta postać pojawia się i jakby jest znacząca i z perspektywy historycznej, no i prawdopodobnie fabuły samej gry.
Tak, tak, tak. A dlaczego? Bo wcielamy się w dwie postaci. I to jest pierwszy Assassin, w którym wcielamy się w dwie postaci, które będziemy, jak sądzę, mogli wymieniać, nie?
W zasadzie to tak. Potem ja bym jeszcze wrócił w ogóle do tej decyzji, dlaczego w ogóle się na to zdecydowano, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy i nie będę ci tutaj przerywał.
Tak, i jest to pierwszy Assassin, w którym wcielamy się w postać historyczną. Nawet nie wiem, czy nie w dwie, wiesz, bo ale to takiego zaraz wrócę, bo mamy, zasadniczo mamy dwie postaci, tak? Tak jak wspomniałeś, jest mężczyzna i to jest postać, o której wiemy zasadniczo niewiele, nawet za bardzo nie wiemy, jak on się nazywał. Bo Yasuke to jest właśnie określenie, tak zapisane jest w japońskich kronikach, czy w japońskich źródłach historycznych, ale czy jest to japońska próba zapisania jego imienia? Czy jest to jakieś imię, które mu nadano na miejscu? Nie? Do końca tego nie wiemy. I on tam się pojawia w tej Japonii. Niewątpliwie robi furorę, no bo jest wysokim, postawnym, czarnoskórym mężczyzną i oni do tej pory w ogóle w kraju bardzo zamkniętym, ledwo co odwiedzanym przez obcokrajowców.
Tak, przez Europejczyków czasami. I
głównie
tylko
przez białe miejsce diabły, prawda? Tak. Odwiedzane. A tu nagle się pojawia postać z Afryki. Nie? I on jakby zwraca na siebie właśnie uwagę tego Odo Nobunagi, nie? I trafia w jakiś sposób do jego świty. Zostaje tam, ja sobie zanotowałem, ja nie jestem tutaj, to się nazywa Kosho. Chyba tak to się wymawia. W każdym razie jest to określenie oznaczające takiego przybocznego.
Taką właśnie świtę, nie?
Tak, konkretnie to takiego może trochę ochroniarza, może trochę sekretarza. W związku z tym do końca nie wiadomo, jaką funkcję pełni. W sensie wiadomo, tak, ale jakby co konkretnie robi, bo tych źródeł jest na temat jego sporo, ale mało mówią tak naprawdę.
One są mało konkretne z
tak,
tego,
tam
co
są pojedyncze po prostu zapiski, nie? Więc to jest bardzo ciekawa historia, bo no, zupełnie abstrakcyjna, prawda, że masz ważną postać historyczną japońską, w której otoczeniu pojawia się pojawia się właśnie człowiek z Afryki, ni stąd, ni zowąd, w XVI-wiecznej Japonii. Bardzo interesujące. Potem Nobunaga zostaje zabity i gdzieś tam Yasuke nam po prostu znika, nie? Z historii. I to jest zasadniczo tyle. Dlatego mówię, że możliwe, że dwie postaci, bo jest jeszcze druga postać. Mhm. I pamiętasz, jak ona się nazywała? Naoe chyba.
Ona się nazywała Naoe. I z tego, co pamiętam, bo poza tym, że Ubisoft wypuścił sam cinematic, to jeszcze wypuścił taki, powiedzmy, wywiad z devami, którzy jakby opowiadali, jakby co stało za decyzją w obsadzeniu w głównych rolach tej i innej postaci. Z tego, co pamiętam, ojciec Naoe ma być postacią historyczną, był...
Tak, właśnie do tego dążyłem, nie?
Tak, tak, tak.
Tylko skoro ojciec jest postacią historyczną, to możliwe, że nie wiem, nie wiem, czy ją zmyślili od zera, czy rzeczywiście wyciągnęli na przykład imię jakiejś córki.
Może jakieś zapiski, ale...
Ale pewnie by się tym pochwalili, nie?
Tak,
to
też,
była...
też mi się tak wydaje. Na pewno ojciec bohaterki, z którą przyjdzie nam zagrać, jest postacią historyczną. Tak. Ma być, powiedzmy, nie wiem, twórcą, może jakimś protoplastą właśnie Shinobi. I co jest ważne też jakby, twórcy zwrócił uwagę, że jakby sama akcja też toczy się w okolicach właśnie prowincji, której teraz nie pamiętam, która miała być właśnie jakby miejscem narodzin właśnie, powiedzmy, Shinobi.
Tak, to jest o tyle ciekawe, bo tu wchodzimy w kwestie już kolei gameplayowe, bo o ile to, co pokazali nam twórcy, no to jest po prostu CGI-owy, taki fabularny trailer, prawda? Więc jakby on nie mówi nam wiele, jaka będzie ta gra, ale mówi nam, takie drobne nam wysyła sygnały. Więc mamy tutaj dwie postaci, które będą miały osobny, znaczy inny gameplay, prawda? Mm-hmm. Bo będziesz miał właśnie Yasuke, który w tym trailerze walczy, jest wysoki, ma taką wielką maczugę.
Tak, walczy bezpośrednio w zwarciu
brutalnie, twardo i tak dalej. No i jest Naoe, która raczej będzie realizowała ten taki klasyczny dla asasyna
gameplay. Tak, schemat asasyna.
Czyli taki skradankowy, nie?
Skradankowy,
i ona jest Shinobi z kolei. Właśnie z tym, co kojarzymy z takimi, tą skrytobójcą, powiedzmy, tą taką wersją japońskich, powiedzmy, nie wiem, bo to się też kojarzą się, że są samuraje z jednej strony, czyli rycerstwo, a z drugiej strony są właśnie Shinobi.
Tak, i generalnie wydaje mi się, że to rozróżnienie Shinobi a samuraj ma być też jakby akcentowane trochę bardziej też fabularnie, nie tylko gameplayowo, bo z tego, co zrozumiałem, twórcy zasugerowali, że granie właśnie Yasuke ma być, ma bardziej się opierać właśnie na jakimś takim, powiedzmy, kodzie samurajskim, no, powiedzmy, jakichś takich zasadach moralnych, natomiast Naoe jako osoba z nizin ma trochę jakby mieć inne, ma lepiej jakby wtapać się w tłum, ma trochę jakby inaczej wchodzić w interakcję z powiedzmy NPC-ami, ze światem przedstawionym, więc to może być też ciekawe pod tym względem, że jakby te postacie inaczej będą odbierane przez postacie niezależne i inaczej jakby będą mogły jakby wchodzić w interakcję.
No to jest o tyle spoko, że ja miałem na przykład taki problem z Ghost of Tsushima, bo tam mieliśmy naszego Sakai, chyba się nazywał nasz bohater, w każdym razie. I miałem taki problem na przykład, żeby się bawić w skradanie w jego przypadku, bo on był taki super honorowy, że mi to zupełnie nie pasowało do jego postaci, nie? Że pewnie byłoby fajniej, gdy mógł się przełączyć na inną postać, która by nie miała takiego problemu, nie? On tam co ta przechodził trochę taką inicjację, bo mu taka dziewczyna, która go jakby wprowadzała w te elementy skradania, ona mu trochę tak jakby ten rozbijała ten światopogląd taki właśnie samurajskiego honoru, mówiła, no ale ty zwariowałeś, prawda, no przecież cię zabiją i tak dalej, i jakby tłumaczyła mu. Była takim naszym, oczywiście jakby tak naprawdę takim tutorialem trochę, nie? Ale jakby ja miałem taki problem, że właśnie wejść w ten skradankowy i dlatego wolałem jakby walczyć nim. Więc tutaj jakby w teorii będziesz miał, rozumiem, uzasadnienie fabularne dlatego na przykład, żeby zabijać od tyłu, podrzynać gardła, skakać na kogoś z góry, a nie walczyć honorowo, prawda, twarzą w twarz, nie?
Tak, to jest też w ogóle interesujące, bo jeżeli spojrzymy na kilka ostatnich części Assassin's Creed'a, może z wyłączeniem Mirage, ostatniego Mirage, które próbowało wrócić trochę bardziej do korzeni serii, ale na przykład Eivor w Valhalla, no był taką trochę postacią ni to, bo teoretycznie był wojownikiem, miał jakby walczyć, często walczyliśmy nim tak bezpośrednio, no ale to trzeba było pamiętać, no wciąż jest Assassin's Creed, czyli trzeba było się chować czasami w stogu siana, trzeba było czasami kogoś dźgnąć w czułe miejsce z ukrycia.
Zwłaszcza jak to były postaci wyższopoziomowe.
Tak,
nie?
Dokładnie, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to trochę jakiegoś takiego dysonansu wprowadzało, że teoretycznie mamy tak silnego normandzkiego wojownika, czy wojowniczkę, który trochę jakby pewne jakby zachowania mu nie przystają, jak na przykład właśnie jakieś takie skrytobójstwo. Bardziej spodziewalibyśmy się, że będzie raczej walczył bezpośrednio. Więc wprowadzenie dwóch postaci teoretycznie rozwiązuje ten problem. Dwóch tak. bardzo charakterystycznych postaci, tak, które tak, tak. charakteryzować będą się innym stylem gameplayu.
Tak. I o ile oczywiście postać Yasuke wywołuje masę kontrowersji w internecie, tak? Mhm. Bo się nie podoba. Część osób nawet nie wie, że jest to postać historyczna, tak? Mhm. I jakby też traktuje to jako jakiś taki, jakby Ubisoft wziął po prostu i sobie wymyślił tego właśnie czarnoskórego samuraja, tak? Mhm. Jakby jest to postać historyczna, o której mówię, niewiele wiemy. Nie wydaje się nawet, żeby on był samurajem rozumianym jako członek arystokracji mhm. Japońskiej. Przy czym akurat uważam, że no jakby w sensie to ma, nie ma znaczenia, bo Ubisoft to nie jest historyczny, nie robi nie, historycznych absolutnie. Gier. To są gry, w których walczymy z papieżem, tak. to są gry, w których walczymy z bogami, tak? To są gry, w których...
Z kosmitami.
Tak, z kosmitami. To jest szaleństwo, nie?
Tak, to jest tylko pewne tło.
Tak, to jest zabawa. Ja miałem zawsze z tym taki, wiesz, narracyjny problem, bo z jednej strony w grach asasynach jest świetnie oddana przestrzeń, tak, historyczna przestrzeń. Nie, że masz ten rewolucyjny Paryż, nie? Albo masz Ateny, tak? Mhm. Masz Memphis, nie wiem, w Egipcie. I z jednej strony to wygląda bardzo realistycznie, siedzą nad tym na przykład... nie wiem, konsultowają się z archeologami, dajmy na to, albo na przykład... Tak, albo właśnie oglądali te nie wiem, XVIII-wieczne budynki i tak dalej. I to wszystko wygląda super, tam jest z architektami i tak dalej. A z drugiej strony właśnie jest ten, jakby, no, są potworne uproszczenia historyczne, nie?
Tak, są uproszczenia, są powiedzmy jakieś fabularne zmiany i trochę takie widzimy się twórców, że stwierdzimy, dobra, to nam trochę nie pasuje do wizji, więc coś tu pozmieniamy, coś dodamy.
Tak.
Więc, kosmici.
Tak, ja zawsze miałem z tym jakiś problem właśnie, że to nie było, wolałbym szczerze mówiąc, czysto historyczne gry, no ale rozumiem, że jakby czysto historyczne gry z kolei, no nie miałyby całej tego fanu, nie, w postaci jakiejś synchronizacji, skoków,
tak, dokładnie.
Szaleństw i tak dalej, no bo to jest już mało realistyczne. Mhm. Więc jakby ja miałem trochę taki dysonans, no i jakby, co nie zmienia faktu, że doskonale zdają sobie z tego sprawę, że no to są, Ubisoft się bawi historią. Nie? Bierze sobie coś, co jest ciekawe, jakiś okres historyczny, szuka w nim różnych wątków, ale potem robi z tego coś swojego. Nie?
Tak, zdecydowanie.
I, no i jakby tak to jest. No i tak samo pewnie będzie w tej japońskiej. Wzięli postać historyczną, czarnoskórego wojownika, który pojawił się w Japonii i wokół niej stworzą jakąś własną historię i spoko. Nie? Jest to interesujące, bo rzeczywiście jest to coś zupełnie nietypowego. Nie? W sensie mieliśmy dużo gier o samurajach z samurajami japońskimi. Mhm. Tutaj będziemy mieli troszeczkę coś innego, jak sądzę, nie? A jak oni tak naprawdę tą grę zrobią, no to jest już inna sprawa.
To
nie?
prawda.
Bo ja mam dużo wątpliwości, czy tak, to będzie fajna gra, szczerze mówiąc.
Tak, wiesz co, jeden kolega z redakcji zwrócił uwagę na fakt, że to chyba jest pierwszy Assassin, który faktycznie wychodzi tylko na aktualną generację konsol. Bo Mirage, z tego co pamiętam, wychodziło jeszcze na PS4 i Xboxa One.
Tak.
Natomiast tutaj chyba będziemy mieli tylko peceta i świeże platformy, więc ciekawe. Być może doczekamy się jakiegoś dużego skoku technologicznego.
No byłoby super, bo tak, generalnie Assassiny mają takie trochę cykle w tym momencie, można no, powiedzieć, nie? Że był ten cykl, powiedzmy, była pierwsza odsłona, potem były te cykle związane z Ezio,
tak.
Potem były te odsłony takie...
eksperymentujące troszkę, tak, ale mimo wszystko w starej formule.
Tak, ale jakby troszkę jakby inne, nie? W sensie z tymi dużymi miastami, mam na myśli Unity, Syndicate na przykład, nie? A potem mieliśmy ten zwrot w kierunku RPGa.
Origins, Odyssey i Valhalla, które faktycznie tworzą taką trochę zamkniętą trylogię mimo wszystko.
Tak, tak, tak. One są rzeczywiście gameplayowo inne i ja już na przykład miałem dość po dwóch pierwszych, bo Origins mi się podobało, Odyssey uważam, że już było wyjątkowo przeciętne, rozdęte i nieprzyjazne i w związku z tym do Valhalla to tak spróbowałem, ale bardzo szybko się odbiłem. Więc na przykład ja bym chciał, żeby oni teraz znowu zrobili jakiś skok w tej formule, zmienili trochę tą formułę. Mhm. Podejrzewam, że nie zrezygnują z tych elementów RPGowych.
No nie, one bardzo dobrze chyba wyszły w serii.
Tak. Są jakieś takie wskazówki, że na przykład, chociaż to jest bardzo niejasne, co tak naprawdę twórcy sugerują, że niby ma być trochę mniej znaczników na mapie, ale czy ma się ich mniej wyświetlać, czy ma być mniej zagęszczenia tego typu pierdołowatych aktywności. Wydaje mi się, że raczej to pierwsze, że po prostu gra będzie trochę mniej jakby...
bezczelna pod tym względem.
Tak, ale to nie sądzę, żeby zrezygnowali z tych rzeczy, bo jakby no, fani grają między innymi po to, żeby właśnie gra była pełna tego typu
różnych aktywności. Tak, żeby czyścić tę mapę, nie?
Tak, dokładnie.
Chociaż Valhalla mam wrażenie trochę ekstremalnie do tego tematu poszła. Valhalla była zasypana, mapa Valhalla była zasypana tymi znacznikami, więc może próbują trochę uniknąć tego.
Zresztą na przykład ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby oni poszli właśnie trochę w kierunku Tsushimy, która miała taki sposób prowadzenia gracza bardzo taki subtelny.
Taki organiczny.
Nie? Taki organiczny, nie? Nie za pomocą znacznika, który cię wyświetlał, tu jest takie i takie wydarzenie, nie? Tu możesz na przykład rozegrać minigierkę polegającą na ścinaniu bambusów, a w tym miejscu możesz ułożyć haiku, nie? Tylko tam było tak, że na przykład wiatr cię prowadził w niektórych,
albo liski cię prowadziły.
I to było fajne. I ja nie mam nic przeciwko, żeby oni poszli trochę w takim kierunku. Niech tych rzeczy będzie dużo, ale fajnie byłoby, gdyby dało się do tego jakoś bardziej organicznie dotrzeć, nie? Ale zobaczymy, nie?
Czas pokaże.
Ja też liczę właśnie na tą zmianę, tak jak mówisz, raz technologiczną, chociaż akurat najmniej chyba na niej mi zależy, bo moim zdaniem Valhalla wyglądała już super.
Tak, i tak były ładne.
Tak.
No, bardzo ładne.
Odyssey wyglądało najgorzej, paradoksalnie. Origins było dużo ładniejszą grą, ale chyba też dlatego, że po prostu tam nie było dużo roślinności.
Tak, tam jakby ta pustynia dużo robiła.
Tak, bo ona jakby, wydaje mi się, że po prostu nie trzeba było tyle zasobów włożyć w pustynię, można było w inne elementy, trochę gra wyglądała fajnie, a w Odyssey właśnie ta roślinność, ta wyglądała, szczerze mówiąc, na konsolach tak sobie. Więc, ale na tym mi najmniej zależy. Ja bym chciał, żeby tą formułę trochę zmienili, bo mnie się ta RPGowa formuła tak... Ona była po prostu żmudna i na dłuższą metę męcząca po prostu.
Przejadło cię.
Tak. Więc ja bym chciał, żeby oni trochę bardziej z nią, żeby na przykład wyciągnęli trochę wnioski na przykład właśnie z gameplayu o otwartym świecie typu na przykład Elden Ring, nie? Który jest też znowu organicznie prowadzony, prawda? Gdzie masz te różne rzeczy, dzieją się różne rzeczy, jest ten świat pełen różnych ciekawych wydarzeń i przeciwników, ale one się bardziej organicznie dzieją, nie?
Podoba mi się, jak cały czas w rozmowie o ostatnich asesynach pomijamy zeszłoroczny Mirage, co trochę może świadczyć o tym, jakby...
No bo ono było trochę inną grą. Ja bym na przykład...
Było powrotem do korzeni, mimo wszystko, ale mam wrażenie, że ta gra troszeczkę się nie przyjęła.
Też. Ale wiesz co, to był taki powrót... Ja uważam, że to był średniak po prostu. To był średniak, który powstał przypadkiem, i nie wydaje mi się, żeby on miał znaczenie dla rozwoju serii.
Trzeba pamiętać, że ta gra właśnie miała być dodatkiem do Valhalla tylko i trochę jakby na siłę, mam wrażenie, została rozciągnięta do modelu pełnej gry.
Tak. No zobaczymy. No, na razie wiemy na przykład takie rzeczy, że mapa nie ma być tak wielka na przykład jak w Valhalla, bardziej ma być wielkości
jak Origins.
Nie? Co jest spoko, bo w Origins spędziłem chyba 40 godzin i jest kilka regionów, do których nie trafiłem w trakcie gry. W sensie nawet do nich nie wszedłem, bo po prostu była i tak duża ta mapa.
Tak,
nie?
A wciąż będzie co odkrywać.
Jasne, że tak. I będzie masa zawartości, tak czy inaczej, nie? Wydaje się, tak sobie patrzę jeszcze w notatki, że są takie sugestie, że tam się gdzieś pojawiła mapka, która sugerowałaby, że to, tak jak wspominałeś, ten region Shinobi, że tamtym największym miastem miało być Kyoto. Ma to o tyle znaczenie, że nie byłoby wtedy chyba ówczesnej stolicy, która dzisiaj się nazywa Tokio, a wtedy się nazywała Edo. Więc w sumie to byłoby dziwne, no bo zrezygnowano by z tego, co jest zazwyczaj takim znakiem firmowym asasynów, czyli wielkie miasto, prawda?
Wielkie miasto. Góra Fuji.
Ale jakby, tak, no właśnie. I jakby w związku z tym Góra Fuji, też taki przecież symbol Japonii, no byłaby, no nie byłoby. Ale jakby, no to jest tylko jakiś screen. To znaczy, to może być na przykład fragment, a to może być na przykład miejsce, nie wiem, jakieś początkowe. Często takie bywało w Asasynach, że zaczynaliśmy na przykład w jakimś innym miejscu. Więc może na przykład nas przeniesie gdzieś. Zobaczymy.
A skończymy gdzieś indziej ostatecznie.
Tak. Ja mówię, ja mam raczej dużo wątpliwości, zwłaszcza, że wiesz, już oczywiście wiemy o mikropłatnościach, już wiemy o jakichś mikro battle passach, nawet nie, że jednym, tylko różnych,
tak,
nie?
Kilku różnych wersjach dostępnych do zakupu, kolekcjonerce. Tak.
Preorderach, które się pojawiają w momencie, kiedy nawet nie zobaczyliśmy sekundy gameplayu i tak dalej. Więc jakby, szczerze mówiąc, ta gra jakby, nie mam dużego zaufania, jaram się trochę, ale bardziej ciekawi mnie, co z tego Ubisoft zrobi, ale mam dużo wątpliwości. Jaram się w takim sensie, że mnie po prostu ciekawi, co z tego wyjdzie wszystkiego,
tak,
wiesz? Ale nie, że jaram się, bo chcę koniecznie zagrać i wiem, że to będzie świetna gra, tylko co teraz Ubisoft z tym zrobi? No bo są trochę na takim, wiesz, trochę od tej Valhalla minęło, więc mieli czas, żeby trochę przepracować tą formułę. No i to mnie właśnie ciekawi, co z tego zrobili, ale mam wątpliwości. Boję się, że to znowu będzie przegadana gra, która będzie miała denne dialogi. To, co mi najbardziej w Mirage właśnie przeszkadzało, to były te
dialogi.
Ale ja na to znalazłem rozwiązanie, bo po prostu przełączyłem na dubbing arabski i po prostu gra... Przestałem jakby do końca słyszeć No bo też nie zawsze w Assassinie możesz na przykład czytać napisy, bo czasem sobie biegniesz przez miasto, postaci coś tam mówią do siebie, bo na przykład z kimś podróżujesz, no to trudno to połączyć.
Skupiasz się na biegu.
Tak, tak, więc jakby trochę mniej docierało do mnie tych dialogów.
Imersja lepsza.
I imersja była znacznie lepsza, więc jakby, ale dlatego ja nie oczekuję, że to będzie jakaś świetna gra, nie? W teorii na przykład niby tam powiedzieli twórcy, że świat ma reagować na to, kim będziesz grać, no bo zupełnie inaczej powinni odebrać jakąś dziewczynę japońską, skrytą, przemykającą gdzieś tam mieszkańcy jakiegoś miasteczka czy miasta, a zupełnie inaczej, totalnie dla nich abstrakcyjnego, czarnego mężczyzny, nie?
Tak,
więc w teorii mają reagować, ale ja tak nie ufam Ubisoftowi, bo ja podejrzewam, że to będzie takie na sposób Ubisoftu sztuczne i takie mało realistyczne. Tak jak mam problem z tym, jak oni na przykład realizują historyczne motywy nieraz właśnie w tych swoich grach, gdzie te uproszczenia, bo one mają sens, tak? Bo gdybyś na przykład miał wchodzić do miasta, miasteczka i za każdym razem miałby, nie wiem, zbiegać się tłum i wiesz, i obserwować, i pytać i tak dalej, no to byłoby to męczące tak czysto gameplayowo, więc jakby wiadomo, że pewnie to będzie na tej zasadzie, że będą mieli dopisane do dialogów jakąś tam jedno zdanie typu, kim ty jesteś, albo coś takiego, nie? I pewnie do tego to się sprowadzi, no bo to jest po prostu gameplayowo wygodne.
No
nie?
Tak, no to jest produkt dużej korporacji i musi się sprzedać i musi jakby być trochę uśredniony do pewnego stopnia.
Tak, tak, tak. Gameplayowo też musi być taki jakby wygodny, nie?
I bezpieczny.
Tak, ty masz po prostu, wiesz, wskoczyć w tą grę i tam poczyścić parę obozów, nie? Mm. A nie w kółko jakieś tam dialogi prowadzić z postaciami, które są zaskoczone tym twoim kolorem skóry na przykład, nie? Więc jakby to było po prostu męczące. Tak myślę, ale zobaczymy. No, mówię, ja jestem ciekaw, ale
tak.
Premiera... takimi pewnymi wątpliwościami, dużymi nawet.
Premiera 15 listopada. Czekamy, zobaczymy.
No, fajnie, fajnie będzie. Dobra, ale skoro mówisz o premierze, to może powiemy też o premierze, ale znacznie bliższej nas.
Dużo bliższej, mniej niż tydzień.
Hellblade 2, tak. Hellblade nie wiem, 2. Czy ktoś z was wie.
Hellblade 2 wychodzi 21 maja, czyli w najbliższy wtorek.
Tak, okazuje się, że wiele osób nawet w redakcji bywa zaskoczonych faktem, że ale jak to Hellblade już wychodzi?
Tak, już teraz.
Tak. I
czego to jest winą?
To jest dziwne, nie? No bo kurczę, w teorii Microsoft tą grą się chwalił.
Tak, ona się pojawiała niejednokrotnie nawet na pokazach, jakby były materiały poświęcone tylko tej grze. No mówmy się, to jest specyficzna produkcja, więc jakby było się czym pochwalić, pokazać, że tutaj produkujemy taką dość nietypową grę.
Tak, ona w ogóle wygląda też ekstremalnie tak efektownie, nie?
Tak, ona powstawała w taki sposób, a jesteśmy tydzień przed premierą, materiałów promocyjnych praktycznie nic.
Tak, jakby i no jest dużo spekulacji w związku z tym, czemu Microsoft, który właśnie poinformował, że zamknął 3 studia, a jedno w zasadzie połączył z innym, w związku z tym też zlikwidował, który zwolnił już chyba ponad 2000 ludzi w tym roku tylko, nie? Jakby w związku z tym, dlaczego Microsoft w sumie tak dziwnie podchodzi do jednej ze swoich większych gier w tym roku, nie? Bo może jeszcze Stalker wyjdzie w tym roku,
tak.
No to byłby pewnie większy hit. No bo też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że Hellblade był zawsze grą jakby docenianą, ale niekoniecznie super popularną.
Tak, to była powiedzmy taka trochę arthouse'owa gra, można powiedzieć, tak, że ludzie ją doceniali i zwracali uwagę na powiedzmy jakieś takie specyficzne elementy tej gry, na fabułę, na prezentację, ale no to nigdy nie był do końca taki mainstreamowy produkt. Ona była raczej skierowana do konkretnego odbiorcy, który wie, czego chce.
No ale tak, ale a z drugiej strony tutaj właśnie, wiesz, powstaje dwójka, która jest robiona efektownie, nie? Z efektowną muzyką, z orkiestrą, z fajnymi prezentacjami i tak dalej. Po czym
z fantastycznym dubbingiem pewnie też, bo tam trzeba pamiętać, że przy jedynce jakby warstwa dźwiękowa też bardzo dużo właśnie, ten poza muzyką jeszcze właśnie
no dokładnie,
głosy.
Dokładnie. I kurczę, nagle się okazuje, że się mało o tym mówi i krążą w związku z tym różne spekulacje. Nawet Archon na Twitterze napisał,
tak,
że on już jest przekonany, że zasadniczo klamka zapadła i że Microsoft po prostu chce się pozbyć studia Ninja Theory, czy też może zamknąć, czy pozbyć. W każdym razie i jakby taki sobie wynik Hellblade będzie takim uzasadnieniem. No, jakby słabo wam poszło, chłopaki i dziewczyny.
Zamykamy.
No to
teraz.
Niestety, no co możemy zrobić, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? I jakby nie wiadomo oczywiście, czy tak na pewno jest, nie? No bo to pewnie, może nawet jeśli niezdecydowane w samym Microsoftie, może to zależy od samego odbioru. Śmiał się z kolei chyba Kuba Paluszek na naszym Discordzie, że to może są takie szachy 5D ze
tak,
strony Microsoftu, że tak naprawdę Microsoft to robi celowo, żeby gracze specjalnie zainteresowali się tą grą i w nią grali.
Jakiś odwrócony marketing.
Tak, że żeby uratować studio, nie? Oczywiście to już są, żarty, nie? Ale to nie zmienia faktu, że to jest dziwne i to jest niepokojące. Nie?
Niepokojące.
Bo no Microsoft najpierw nakupował tych studiów, teraz zaczął częściowo zamykać, częściowo zwalniać, restrukturyzować, jak to się ładnie nazywa. No i to jest tak duży gracz w branży, że no, będzie miało to szersze znaczenie i jakby to są jak takie koła w wodzie, nie? Jak rzucisz kamieniem, to te koła takie się tworzą, tak? One się rozchodzą i one wpływają też na inne. Jakby, chodzi o to, że jakby Microsoftu działania wpływają na innych, nie?
Tak, no,
i to jest niepokojące. No.
Biorąc pod uwagę, że zamknięcia i zwolnienia studiów w Microsoftie działo się bardzo niedaleko. No, rozmawialiście o tym w zeszłym tygodniu. Więc być
narzekaliśmy,
może,
dokładnie.
Tak, Microsoft może trochę bada teren, być może to wpłynie jakoś na decyzję związaną z Hellblade'em, no ale to trzeba powiedzieć jasno, że jakby brak jakby nawet takiego medialnego, czysto od strony Microsoftu szumu wokół tej gry jest bardzo niepokojący. Nie spodziewałem się cudów, nie spodziewałem się, że ta gra będzie miała jakąś, nie wiem, olbrzymią kampanię marketingową, ale że będzie coś, a póki co jest cisza.
Tak,
do tego stopnia, że ludzie nie pamiętają, kiedy jest premiera
właśnie
tej gry.
To jest właśnie najdziwniejsze, nie? Że, kurczę, duża gra i taka, no... Okej, okay, ona na przykład jest krótką grą, nie? To jest koło 6 godzin, czyli ona jest mniej więcej o wielkości chyba jedynki, czyli raczej krótką, takim krótkim, jednorazowym doświadczeniem.
Tak, z kinowym, jednorazowym doświadczeniem.
Tak. I okej, okay, nie? A z drugiej strony jest dostępna w Game Passie, więc też trudno narzekać na jej cenę.
Tak.
Bo cena jest duża. Tak. Bo tam jest 200, ponad 200 zł.
Tak, na Steamie było chyba 219.
Tak, jak na grę na 6 godzin to nie jest mało, nie? No ale z drugiej strony jest w Game Passie, nie? Czyli jakby jak ktoś opłaca abonament, no to jakby... No
może spróbować.
Tak, może spróbować, może zagrać, może łatwo przejść, więc to jest jakby trochę tak, że w teorii na tym też polegał Game Pass. Microsoft się często tym chwalił, że oni potrzebują takich gier. Nawet ostatnio to mówili. Śmialiśmy się z tego, bo powiedzieli to tuż po zamknięciu studia odpowiedzialnego za Hi-Fi Rush, ale powiedzieli coś w stylu, że potrzebujemy więcej studiów, które tworzą im, czy też małych gier, które przynoszą im zaszczyt i nagrody, nie?
Tak.
I zamknęli studio, które dokładnie zrobiło im małą grę, która przyniosła im zaszczyt i nagrody, nie?
Dokładnie, to jest...
I tu Hellblade jest i tak by dokładnie tym,
tak,
nie?
Tak, dokładnie. Hellblade 1 i miejmy nadzieję 2 jest grą, którą wydaje się warto się pochwalić, tak? Pokazać, hej, zobaczcie nasze portfolio, tu mamy grę, która jest ambitna, jest trochę arthouse'owa, trochę nietypowa. Zobaczcie, co możecie u nas zagrać, nie?
Tak,
zobaczcie, co tworzymy.
Tak, bo to ma być tak naprawdę taka gra, która przyciąga, ale nie, że potem ludzie będą tego Game Passa przedłużali dla Hellblade'a. Oczywiście, że nie, ale skoro już mają tego Game Passa, to zobaczą, nie wiem, Fallouta 76, tak? I stwierdzą, no bo akurat jest znowu faza na Fallouta przez serial, nie? Albo odpalą sobie jakąś, nie wiem, Force i stwierdzą, że kolejne miesiące w sumie to jest wygodna usługa. No ale z tego, co rozumiem, to od dawna już Game Pass nie rośnie w taki sposób, jak Microsoft by chciał. Owszem, ono rośnie, ale to jest niewielki wzrost, czyli wypłaszcza się, czyli okazuje się, że nie udaje się przynajmniej na razie Microsoftowi, mimo tych wszystkich ogromnych inwestycji, nie udaje się Microsoftowi jakby...
zarobić.
Aż tak, w każdym razie ciężko to powiedzieć, ale na pewno nie jest to taki game changer na razie.
Tak,
nie?
Naprawdę,
to nie jest tak, że rzeczywiście każdy gracz ma w tym momencie Game Passa. Nie? Tak jak Steam stał się game changerem, prawda? Na lata zdominował zupełnie rynek pecetowy, potem pojawiła się konkurencja.
Teraz sobie istnieje faktycznie.
Tak, chociaż to różnie to bywało. Każdy wydawca na pewnym etapie chciał mieć własny sklep, a część z nich się wycofało. Wydaje mi się, że Bethesda już nie ma swojego sklepu na przykład, ale miała przecież, był Bethesda Launcher.
Tak, był chyba Launcher Bethesda.
Był, bo pamiętam. Więc część z nich się wycofała, część się utrzymała, no bo Ubisoft ma swoje oczywiście, nie, i tak dalej. Ale jakby, no jest to dominujący czynnik pecetowego gamingu, nie?
Tak,
jakby nie da się, jest oczywiście GOG, prawda, jest Epic Game Store, ale jakby, no Steam to Steam, nie? A tu jakby Game Pass nie stał się w każdym razie takim Steamem nowym,
na
nie?
Konsolach, tak,
tak,
dokładnie.
Czy
nawet
na PC-tach. Czy na PC-tach, nie? W związku z tym to może być też jakaś przesłanka, nie? Że gdzieś tam pewnie są jakieś dyskusje na temat przyszłości, bo przecież to nie jest tak, że Microsoft dzisiaj zastanawia się nad tym, co wypuści jesienią i Microsoft raczej zastanawia się, czy też Xbox, mówiąc tak bardziej ogólnie, tak naprawdę nad swoją przyszłością za 5, za 10 lat, bo to jest jakby kierunek, który ich interesuje, nie to, nie ten rok, nie następny, bo to już mają dawno zapisane. Jedna gierka się przesunie, a inna się przyspieszy, to akurat jest bez znaczenia dla tej większej strategii, nie?
Dokładnie.
Tylko gdzieś na pewnym etapie, jak już sobie robisz strategię, to zaczynają do ciebie docierać raporty i zastanawiasz się, czy ta strategia jest dobra i jak można ją w takim razie korygować. I takie mam wrażenie, że ten moment właśnie sprawdzam. Nadszedł przy okazji też w związku z tym całym kryzysem, który dodatkowo się pojawił, mniejszym zainteresowaniem i takimi zwolnieniami w całej branży. Nie?
Także dziwna sytuacja, trochę przykra mimo wszystko. Miejmy nadzieję, że pomimo tego powiedzmy trochę zakopania medialnego, gra się ukaże i gra okaże się przynajmniej na poziomie pierwszej części, a może i lepsza.
Tak, tak, tak. No, gra pewnie będzie dobra, nie?
Na pewno, tylko też mi się tak wydaje.
Martwiące są, znaczy, no, czy będzie? No, to
czy jakby, będzie? No,
nie wiemy tego, nie?
Ale możemy mieć pewien kredyt zaufania.
Tak, mamy pewien kredyt zaufania, nie? Bo robi to studio, któremu się jedynka udała i robi to w podobnej formule i nie jest to, nie będzie tam Game Passa, tak, i takie inne rzeczy, nie będzie mikropłatności i tak dalej. Więc jakby mamy pewien kredyt zaufania, no, ale jakby to jest, sukces artystyczny niekoniecznie będzie jakby oznaczał, że gra będzie sukcesem.
I że gra się dobrze
nie?
sprzeda, tak.
Tak. Więc tutaj jest pewne wątpliwości są.
Przekonamy się w przyszłym tygodniu.
No. Powiedz mi w takim razie, przechodząc już do kolejnego tematu, chociaż też powoli kończąc, grałeś trochę w V-Rising, nie?
Grałem troszkę w V-Rising.
Czym jest V-Rising w ogóle?
Czym jest V-Rising? No, to jest ciekawe pytanie. De facto V-Rising, czyli gra, która przez dłuższy czas była w becie, która ukazała się całkiem niedawno w pełnej wersji. V-Rising jest grą z rzutem izometrycznym, ale survivalówką, czyli w sumie takie dość nietypowe. Bardziej survivalówki, z tego co rozumiem i z tego co mi się osobiście wydaje, bardziej kojarzymy bardziej z grami FPP, gdzie mamy faktycznie widok z oczu bohatera.
No, albo te trzecioosobowe.
Albo
nie?
trzecioosobowe. A tu mamy faktycznie widok z góry, gdzie wcielamy się w rolę właśnie wampira, który przemierza sobie kontynent, dokonuje różnych wampirzych rzeczy, buduje sobie siedzibę, zdobywa kolejne artefakty, zdobywa kolejne bronie, zdobywa kolejne narzędzia i rozwija powiedzmy to swoje jakieś wampirzą posiadłość, pokonuje licznych bossów i tak dalej, i tak dalej.
I to jest taki survival trochę w stylu Valheim, nie?
Tak, powiedziałbym, że to jest survival w stylu Valheim, ale zdecydowanie dużo mocniej nastawiony na multiplayer. W moim odczuciu. To jest gra zdecydowanie nastawiona na multiplayer, co jakby sugeruje też wiele elementów takich jak na przykład, nie wiem, fakt, że jakby głównym jakby trybem gry wyeksponowanym jest właśnie multiplayer, czy PvE, czy PvP, możliwość jakby stworzenia własnego serwera, wynajęcia własnego serwera. To wydaje mi się, że jakby jednoznacznie sugeruje, że ta gra jest kierowana raczej do kilku osób, zabawy w kilka osób, czy to rywalizacyjną, czy właśnie koopową. I powiem ci, że osobiste doświadczenia mam dosyć podobne, to znaczy ja w V-Rising grałem sam i bawiłem się całkiem nieźle. Ta gra jest ciekawa, ta gra jest przyjemna, ona stymuluje te części mózgu, które na przykład stymuluje u mnie Minecraft, to znaczy tu sobie coś pokopię, tu sobie zdobędę lepsze narzędzia, tu pokonam jakiegoś bossa, tu zdobędę jakiś blueprint, tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś. I to faktycznie jakby zamyka się w takim ciekawym loopie. I to jest przyjemna zabawa, ale czuję, że prawdopodobnie bawiłbym się lepiej, gdybym miał kogoś do zabawy. Albo kogoś do walki, z kim mogę walczyć.
Ogólnie survivale to dzisiaj jest po prostu bardzo gorący temat.
Tak, szczególnie na PC-tach.
Tak, na Steamie to po prostu co survival wyjdzie, tak zazwyczaj jest taki survival tygodnia.
Survival tygodnia, tak.
I Valheim był takim survivalem, bo on wyszedł najpierw we wczesnym dostępie i zebrał wtedy duże zainteresowanie, bo to był właśnie, chyba po Valheim był taki, była taka potrzeba zagrania przez graczy w podobną grę, a on przynosił coś podobnego, ale jednak innego, no bo ta perspektywa trochę kojarząca się może z Diablo.
Trochę z Diablo, tak, zdecydowanie. Tak.
Z tego typu w każdym razie grami, więc jakby przynosił coś świeżego i teraz jakby wyszła pełna wersja, więc miałeś okazję pograć. No spoko, w każdym razie mówisz, że bardziej dla ekip.
Tak, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie gra pod ekipę do zabawy z ziomeczkami i tego typu bardziej doświadczenie, ale myślę, że jeżeli
ktoś
faktycznie...
A ty nie masz ziomeczków po prostu.
Nie mam ziomeczków, tak dokładnie. Adam zagra ze mną.
Nie.
Dzięki.
Nie. V-Rising nie. Ale mieliśmy zagrać w League of Legends.
Ale mieliśmy zagrać w ligę. Tak. Długo się do tego zbieramy.
Zbieramy się już z pół roku, myślę, do tego, ale może nam się kiedyś uda.
Może na komórkach chociaż zagramy w ten Wild Drifta.
No ja w sumie, no to się nawet całkiem wygodnie gra, bo tam nawet trudno chyba o komunikację. Nie jestem pewien, czy już działa komunikacja głosowa. Jak grałem dawno temu w Wild Rifta, to chyba ona nie działała jeszcze.
No dobra, no Discordzie sobie odpaliłem.
Nie wiem, jak to połączyć komórkę z Discordem i Wild Driftem naraz, ale pewnie się da.
Pewnie się da jakoś.
Na pewno się da. Ale spoko w sumie, Wild Drift. Nawet ostatnio zaktualizowałem grę. Co prawda nie odpaliłem jej potem, ale ją zaktualizowałem, więc w teorii mam działającego Wild Drift. Ale teraz po prostu nie mam fazy zupełnie na granie na komórce chwilowo. Spoko, coś wymyślimy. Jeszcze tylko tak na koniec informacyjnie i smutno, czy smutno, no nie wiem, czy smutno, ale na pewno była informacja taka, że Ubisoft podsumowywał w ogóle swoje osiągnięcia z zeszłego roku, ale jednak tak informacji, którą podali, to, że anulowali projekt darmowej gry, która miała się rozgrywać w uniwersum The Division.
Tak,
ona się nazywa
Division Heartland.
Heartland, tak, dokładnie. Już patrzę w notatki, bo o tej grze już niewiele było wiadomo,
tak,
ale...
To jest w sumie zabawne, bo jak spojrzałem na informacje, jakie mamy u nas na stronie na temat tej gry, to w sumie ostatni news pisałem nawet ja, kiedy jeszcze w Newsroomie pracowałem, to faktycznie ja pisałem jeden z ostatnich tekstów o tej grze i to było z pół roku temu, i to tak solidno pół roku temu, chyba
tak,
nawet więcej.
Tak, tak, tak. No, powstaje też Division 3. No to była pewnie jakaś próba zagospodarowania dwóch nisz, powiedzmy, czyli Division 3 bardziej dla fanów looter-shooterów, którzy są gotowi zapłacić pełną cenę, kupować battle passy i tak dalej, a ten miał być, rozumiem, takim darmowym uzupełnieniem, nie?
Coś w tym stylu.
Nie będzie go?
Szkoda.
Chyba szkoda, bo akurat ja się bardzo dobrze bawiłem w Division 1, a zwłaszcza w Division 2. W Division 2 przeszedłem calutkie. Nie bawiłem się, co prawda, w Endgame, po prostu sobie przeszedłem, ale uważam, że to była bardzo fajna, technologicznie bardzo ładna gra i tutaj jakby Ubisoft zawsze miał tą fajną umiejętność tych dobrych silników, ciekawych silników.
Tak.
I
to na tego... samym dropie chyba działało, prawda?
Tak, tak mi się wydaje, nie? I to naprawdę było spoko, więc w sumie jedna gra więcej w tym uniwersum, czemu nie? No ale jakby jej nie będzie, więc nic z tego. No ale to tylko tak informacyjnie.
Informacyjnie
nie?
Na koniec.
Tak. Dobra, to co? Powiedzieliśmy o paru rzeczach, podsumowaliśmy, trochę ponarzekaliśmy, trochę też pochwaliliśmy, jak trzeba było, na przykład Helltide.
Trochę pogłówkowaliśmy, dużo główkowaliśmy w tym tygodniu. Dużo spekulacji rzucaliśmy.
Tak, tak. No ale też taka specyfika, nie? Że
i
masz
też chyba tego okresu w roku.
Tego okresu,
dalszy.
Plus no na przykład o Assassinie trudno nie spekulować, no bo mało
wiemy mało.
Tak, tak. Wiemy więcej o postaciach, ale też znowu tak naprawdę jak to będzie wyglądać, to nie wiemy w realiach w zasadzie nic, nie? Poza jakimiś tam drobnymi informacjami, które tu i tam Ubisoft gdzieś zdradził.
Dokładnie.
Nie?
Przyszłość zweryfikuje nasze domysły.
Tak. Dobra, no nic, to dziękujemy w takim razie za odsłuchanie wam. Dziękuję również tobie.
I ja tobie również dziękuję.
Trzymajcie się w takim razie, miłego weekendu i pa, pa.
Trzymajcie się, do zobaczenia.